List do Hebrajczyków, rozdział 6, strona 1301. Strona 1301, szósty rozdział listu do Hebrajczyków. Dlatego pominąwszy początki nauki o Chrystusie, zwróćmy się ku rzeczom wyższym, nie powracając ponownie do postaw nauki o odwróceniu się od martwych uczynków i o wierze w Boga, nauki o obmywaniach, o wkładaniu rąk, o zmartwychwstaniu i o sądzie wiecznym. To właśnie uczynimy, jeśli Bóg pozwoli. Jest bowiem rzeczą niemożliwą, żeby tych, którzy raz zostali oświeceni i zakosztowali daru niebiańskiego i stali się uczestnikami Ducha Świętego i zakosztowali Słowa Bożego, że jest dobre, oraz cudownych mocy wieku przyszłego, gdy odpadli, powtórnie odnowić i przywieźć do pokuty, ponieważ oni sami ponownie krzyżują Syna Bożego i wystawiają Go na urągowisko. Albowiem ziemia, która piła deszcz, często na nią spadający i rodzi rośliny użyteczne dla tych, którzy ją uprawiają, otrzymuje błogosławieństwo od Boga. Lecz ta, która wydaje ciernie i osty, jest bezwartościowa i bliska przekleństwa, a kresem jej spalenie. Ale chociaż tak mówimy, to jeśli chodzi o was, umiłowani, jesteśmy przekonani o czymś lepszym, zwłaszcza co dotyczy zbawienia. Wszak Bóg nie jest niesprawiedliwy, aby miał zapomnieć o dziele waszym i o miłości, jaką okazaliście dla imienia Jego, gdy usługiwaliście świętym i gdy usługujecie. Pragniemy zaś, aby każdy z was okazywał tę samą gorliwość dla zachowania pełni nadziei aż do końca. Abyście się nie stali ociężałymi, ale byli naśladowcami tych, którzy przez wiarę i cierpliwość dziedziczą obietnicę. Gdy bowiem Bóg dał Abrahamowi obietnicę, a nie miał nikogo większego, na kogo by przysiągł na siebie samego, mówiąc: zaiste będę błogosławił cię obficie i rozmnożył cię bez miary. A tak ponieważ czekał cierpliwie, otrzymał to, co było obiecane. Ludzie bowiem przysięgają na kogoś większego, a zakończeniem wszelkiego ich sporu jest przysięga, która jest stwierdzeniem. Również Bóg, chcąc wyraźniej dowieść dziedzicom obietnicy niewzruszoności swego postanowienia, poręczył je przysięgą, abyśmy przez dwa niewzruszone wydarzenia, co do których niemożliwą jest rzeczą, by Bóg zawiódł, my, którzy ocaleliśmy, mieli mocną zachętę do pochwycenia leżącej przed nami nadziei. Jej to trzymamy się jako kotwicy duszy pewnej i mocnej, sięgającej aż poza zasłonę, gdzie jako poprzednik wszedł za nas Jezus, stawszy się arcykapłanem według porządku Melchizedeka na wieki. Ciekawa rzecz w tym fragmencie jest napisana. Ten fragment czytałem już wiele razy, bo w Nowym Testamencie są, że tak powiem, dwie księgi moje ulubione. No, każdy ma jakieś tam księgi swoje takie, które trafiają do niego tak bardzo. I w Nowym Testamencie Ewangelia Jana, List do Hebrajczyków mnie poruszają najbardziej. I znam te fragmenty bardzo dobrze, ale szósty, kiedy czytam, wiem, co jest o nim napisane, ale kiedy zacząłem go czytać dzisiaj, ja bym go czytał pierwszy raz, wiecie? Bo zobaczyłem go zupełnie z innej strony. On jest króciutki rozdziałek, raptem 20 wierszy zawiera. I tutaj czytamy od tego pierwszego wiersza. Autor mówi, żeby skupić się na rzeczach najważniejszych. Rzeczy, które chce, żebyśmy pominęli, teraz, one teraz nie mają znaczenia, bo wiemy o tym. Ten temat już przeszliśmy. Pominąwszy początki nauki o Chrystusie, zwróćmy się ku rzeczom wyższym. Nie pozostańmy w miejscu, idźmy do przodu. Słowo Boże w jednym fragmencie mówi, że proroctwa zajmuje się tym, aby prowadzić człowieka. Ale prowadzić człowieka, tam jest ciekawe słowo, że to prowadzić człowieka naprzód. Nie prowadzić go do tyłu. Czasami samochód włączysz, bieg wsteczny, on do tyłu jedzie. Proroctwa są po to, aby prowadzić człowieka naprzód. Mamy cały czas iść do przodu. Proroctwa są wypowiadane z mocy Ducha Świętego, potwierdzenie Ducha Świętego, z inicjatywy Ducha Świętego. I on wypowiada je, człowiek wypowiada je, słysząc to od Boga. Dzisiaj słyszeliśmy od Boga proroctwo. pastor usłyszał i od Ducha Świętego przekazał nam. Po to, abyśmy ruszyli naprzód. Bóg nie mówi tu o tempie, jakim musimy obrać, o prędkości, bo prędkość może ma nie tak duże znaczenie. Ma znaczenie, bo jeśli jesteś niemowlęcie przez 20 lat w Chrystusie, to już jest problem. Ale Paweł mówi często, porównuje życie chrześcijańskie do biegu. Wyrusz. Nie mówię, Paweł, jaki dystans masz obrać. Czy krótki dystans, czy średni, czy maraton, ponad 41 kilometrów. Chodzi, żebyś cały czas szedł. Cały czas szedł. Pamiętam kiedyś taką bajkę. I to łatwo można dopasować do chrześcijańskiego. Może niektórzy ją znają. Bajka Disneya o wyścigu żółwia z zającem. Może pamiętamy to. Stanęli we dwóch na starcie, żółw, wiadomo. Ale żeby szybciej biegł, to żółw ten swój, ten pociągnął ten, wiecie, ten domek, żeby lepiej jeszcze kroki dawać. Zając oczywiście to stary mistrz, nie? I wystartowali. Oczywiście zając zniknął za horyzontem. Żółw tam, wiecie, swoje tempo narzucił, jego to kosmiczne tempo, wiecie. Biegnie on cały spocony. Zając od dawno nie ma. Zobaczył dziewczyny, takie zające typu żeńskiego, to tu wstąpił, tu poleżał. Żółw cały czas biegnie, równe tempo. Nie mówię o prędkości, o prędkość, wiecie, jeśli chodzi o żółwia, to jest niewielka, ale równe tempo. Może ten dystans, wiecie, żółw to w ciągu miesiąca zaliczył, zając w ciągu 5 minut, nie, ale biegnie, równe, cały czas biegnie. Cały czas podciąga ten swój domek, żeby łatwo biec, biegnie. Zając korzysta z wszystkich wygód, bo wie, że żółw go tak nie dogoni. Ale wiecie, tak się zachłysną tymi wygodami, że słyszy krzyk. Słuchaj, zając, żółw do mety dobiega. To zając oczywiście sprint, no w kupę kurzu, już zająca nie było. I wiecie, zając biegnie swoim tym tempem i widzi daleka żółwia, że żółw ma niewiele do mety. I prawie go dogonił, a przed metą żółw tak wydłużył szyję tak i wygrał. Przecież to zając powinien wygrać. A wygra żółw. Dlaczego? Bo biegł cały czas równym tempem i na tym się koncentrował. Aby do przodu. Nic go nie może rozpraszać, aby do przodu. A zając rozpraszał się wszystkim i przegrał. Życie chrześcijańskie jest podobne. Mamy skoncentrować się tylko na biegu, na tej ścieżce, która jest przed nami. Mamy równo biec. Nic nie może nas rozproszyć. Nic nie może zmylić naszego kierunku. Bo wiecie, na końcu czeka Jezus i myśli Jezus tak, patrzy na zegarek, tak mówi tak przykładowo. No, już powinien być o tej porze. Ja dałem mu takie predyspozycje, dałem mu wszystkie narzędzia. Już powinien być na mecie biegu, a jego nie ma. Albo coś go rozproszyło, albo szatan go odciągnął. Mamy się koncentrować na tym biegu, który jest przed nami, Paweł mówi. Na biegu, abyśmy do końca dotarli. Paweł mówi, rozpatrujmy życie naszych bohaterów wiary. Ale tam jest ciekawe dodane, koniec ich życia. Nie, że początek wystartowali. Koniec. Ci, co dobiegli i wykazali się olbrzymią wiarą. Czytamy, dlatego pominąwszy początki nauki o Chrystusie, zwróćmy się ku rzeczom wyższym. Bo etap jest taki, że musimy się tym już tym zająć. To, co było wtedy, to było wtedy. Nie powracając ponownie do postaw nauki o odwróceniu się od martwych uczynków, o tym wiemy, o wierze w Boga, to jest oczywiście rzecz normalna, nauki o obmywaniach, o wkładaniu rąk, obmywania, czyli o przebaczeniu, o wkładaniu rąk, o zmartwychwstaniu i o sądzie wiecznym. To wszystko wiemy. To właśnie uczymy, jeśli Bóg pozwoli. I patrzcie, tutaj autor jakby zmienia temat i mówi od razu tak, czwarty wiersz. Jest bowiem rzeczą niemożliwą, żeby tych, którzy raz zostali oświeceni i zakosztowali daru niebieńskiego i stali się uczestnikami Ducha Świętego i zakosztowali Słowa Bożego, że jest dobre oraz cudowne w mocy wieku przyszłego, gdy odpadli, powtórnie odnowić i przywieźć do pokuty, ponieważ oni sami ponownie krzyżują Syna Bożego i wystawiają Go na urągowisko. I wiecie, jak ten werset czytam, ten fragment od czwartego do szóstego wiersza, zaczynam się bać. Ciekawe, czy ten fragment mnie dotyczy. Zaczynam obserwować swoje życie, rozmyślać, a może ja jestem wśród tych ludzi. No wiadomo, grzech mam w życiu, bo jestem człowiekiem, no zdarza się jakiś upadek. A może w jakiejś sprawie tak przygiąłem, że ponownie ukrzyżowałem Syna Bożego. I człowiek myśli. A szatan się cieszy, że tak myślisz. Jedna z jego metod. Jedna najważniejsza, odciągnąć cię od wiary, żebyś nie wierzył. Czy nie wierzyła. Robić wszystko, żeby twoja wiara była zachwiana. Twoja wiara była chaotyczna. Żeby jej było mało. Albo żebyś w ogóle nie wierzył. Żebyś się załamał. A drugim jest sposobem działania szatana jest wpędzić cię w poczucie winy. Że jak tylko zgrzeszyłeś, no to już jest grzech śmiertelny. A czytamy w liście Jana, żeby o takich ludzi, którzy grzeszyli śmiertelnym, się nie modlić, prawda? Czytamy, to jest wyraźnie napisane. Bo już jest po nich, tu nawet nie ma co nawet rozważać. Jak popełniły grzech śmiertelny, to nawet do Boga nie przychodź. Jan mówi, nie mówi to o grzechu śmiertelnym. Ci, którzy popełnili ten, nie mówię o nich, żeby się o nich modlić. I wpędzi nam takie poczucie winy, my myślimy. No może rzeczywiście. I sprawozdanie jest proste. Jeśli myślimy tak, grzechu śmiertelnego nie popełniliśmy. Jeśli tylko mamy takie obawy, mamy takie myślenie, że a może coś do tych ludzi opisanych od 4 do 6 wiersza nie należymy. Bo ci ludzie nie mają żadnej wątpliwości. Dla nich Bóg to jest ktoś bez wartości. Wierzyć w Niego to jest strata czasu. I patrzcie, kiedy czytamy ten fragment od wiersza 7, jest mowa o glebie. Dwa wiersze, 7 i 8. I pamiętamy przypowieść o siewcy. To jest coś podobnego, tylko już zapisane w liście do Hebrajczyków. Ziemia, która piła deszcz, często na nią spadający. Zwróćmy uwagę na wyraz często. Bóg udziela nam obficie błogosławieństwa. Daje nam wszystko, aby nastąpił ten upragniony przez Boga wzrost. Albowiem ziemia, która piła deszcz, często na nią spadający, rodzi rośliny użyteczne dla tych, którzy ją uprawiają i otrzymuje błogosławieństwo od Boga. 8 wiersz mówi, lecz ta, która wydaje ciernie i osty, też rodzi jakieś owoce. Nie, że ona nie rodzi nic. Rodzi owoce, ale odwrotne od tych, do której Bóg zamierzył, stworzył tą ziemię, aby ona rodziła te owoce. Jest bezwartościowa i bliska przekleństwa, kresem jej spalenie. Zauważcie jedną rzecz. 7 wiersz mówi, otrzymuje błogosławieństwo od Boga. A 8 nie jest przeklęta, tylko jest bliska przekleństwa. Widzimy? Nie jest przeklęta, jest bliska przekleństwa. Bo Bóg czeka dalej na zmianę. Bo Bóg czeka, no może teraz. Jezus okopuje te drzewko, nawozem obsypuje, może wyda owoc przyszłości. Bóg mówi, wytnij to. Jezus mówi, nie, poczekaj jeszcze ten rok. Obłożę je nawozem, okopię, poprzycinam dzikie pędy, żeby wzrastało. Żeby wzrastało. A dopiero kresem jest jej spalenie, jeśli te wzrastanie nie nastąpi. To jest mowa o dwóch rodzajach ludzi. Każdy zaczyna tak samo. Bóg daje każdemu równe szanse. I owoc nasz ma być trwały i taki, który się Bogu podoba. Czyli jest użyteczny dla tych, którzy ją uprawiają. Rośliny są użyteczne dla tych, którzy ją uprawiają. A dalej czytamy, ale chociaż tak mówimy, to jeśli chodzi o was, jakby dzieli się na dwie grupy ludzi. Tych, którzy pragną Bożego wzrostu i tych, którzy są tacy, wiecie, aby tylko korzystać z Bożego błogosławieństwa i nic nie robić. Są tacy ludzie. Ale tu jest mowa o tych, którzy pragną zmiany, pragną iść za Bogiem z całych sił. Chociaż tak mówimy, to jeśli chodzi o was, umiłowani, jesteśmy przekonani o czymś lepszym, zwłaszcza co dotyczy zbawienia. Wszak Bóg nie jest niesprawiedliwy, aby miał zapomnieć o dziele waszym i o miłości, jaką okazaliście dla imienia Jego, gdy usługiwaliście świętym i gdy usługujecie. Dalej czytamy, pragniemy zaś, aby każdy z was okazywał tę samą gorliwość dla zachowania pełni nadziei aż do końca. To jest wytrwałość. Pełni nadziei aż do końca. Taką samą gorliwość.
Jak na początku, pamiętamy, każdy też nas się nawracał, jak za Bogiem szliśmy. Człowiek czytał Biblię, nie jadł, nie spał, nie pił, tylko Biblię czytał. Każde spotkanie w kościele, to człowiek na spotkaniu był zaraz. Tu pod drzwiami już, zanim pastor otworzył, tu już stała grupka ludzi. Żeby tylko pastor otworzył, bo nie na nabożeństwo. A mi jakiś czas, u niektórych z osób entuzjazm taki mija. Nie ma takiego zapału, nie ma takiej gorliwości. Jest poczucie obowiązku. Jak kiedyś ktoś powiedział, jeśli chodzi o małżeństwo, na początku to jest miłość, a później dostaje zdrowy rozsądek. Bo są dzieci, bo jest odpowiedzialność, ale no takiej zażyłości, już takiej relacji nie ma. Jeśli jej nie pielęgnujemy, to jej nie ma, rzeczywiście. Podobnie to jest zaraźliwe w życiu chrześcijańskim. Jeśli nie pielęgnujemy tego wzrostu, nie pielęgnujemy oczyszczania się przed Bogiem. Popatrzcie, wiersz 12 mówi, abyśmy nie stali się ociężałymi, ale byli naśladowcami tych, którzy przez wiarę i cierpliwość dziedziczą obietnicę. Są zawody pływackie. Jak ci zawodnicy wyglądają? Jeden płynie w płaszczu, drugi płynie w gumowcach. Trzeci dwa plecaki na plece zarzucił. A czwarty kotwicę ma do pasa przypiętą i tam pod nie się ciągnie. On daje, biedzie, kraulem płynie. Wszyscy, powiem tak, wygoleni. Dlaczego? Żeby żadnego oporu dla wody nie stwarzać. Strój idealnie dopięty, dopasowany, specjalny materiał, który jak najmniejsze tarcie z wodą powoduje. Specjalne mają diety, specjalne ćwiczenia na siłowni, żeby oni wyglądali. Ja to bym nie miał szans, bo jakbym wskoczył, nie to, że pół wody bym wywalił, bo to swoim tą wypornością, to jeszcze nie jestem wygolony, mam kawałek gobelinu, nazywają niektórzy, to nie nadałem się do tego, do pływania. Ale to jest ćwiczenie cielesne, prawda? Czytamy, że ćwiczenie cielesne przynosi niewielki pożytek, ale ćwiczenie w pobożności do wszystkiego jest przydatne. Ale podobnie jest tu, abyście nie stali się ociężałymi. Masz grzech na sobie, przyzwyczajenia, jesteś dociążony. Ktoś powie, grawitacja ciężka jest, bardzo mocna grawitacja, ciąży cię. Mam kolegę takiego w pracy, Ukrainiec, Max się nazywa. Waży 160 kilo, mega wzrostu chłopak. Mówcie na mnie piórko, powiedział. Mówcie na mnie piórko. Szef mówi, ty grubasie, jak ty wyglądasz? Oczywiście ja to szefowi nie pokazuję na oczy, bo ja też mam trochę. Ale wiecie, porównaj do niego, to jestem szczypior. A on mówi do niego, szefie, ja nie jestem gruby, tylko grawitacja bardziej na mnie działa. Grawitacja bardziej na mnie działa. Też można tak się tłumaczyć. Boże, ja nie jestem oblepiony grzechem. Tylko mam mniej skoczne mięśnie, żeby się oderwać od tej ziemi. To nie, że jestem dociążony grzechami. Nie, nie. To może tak się tłumaczyć. To nie grzech. Nie, nie. To nie brak wiary. Nie. Tak już jest. Tak już jestem. Tak już jestem. Ale patrzcie, aby nie stać się ociężałymi, ale naśladować tych, które przez wiarę i cierpliwość dziedziczą obietnicę. Żeby iść za Bogiem, człowiek musi wyzbyć się tego, co jest niepotrzebne. Masz ogród. Posiałeś marchewkę, posiałeś pietruszkę. Pięknie to rośnie. Tylko tego nie widać przez chwasty. Nie dbasz o ogród, wyrosło. Skąd te chwasty? Skąd ten pesz? No nie skąd ten pesz się bierze? Skąd ta koniczyna? No? Przyszedł w nocy zły i nasiał między moją marchewkę, prawda? Nikt nie nasiał. Nie dbasz o swój ogród. Marchewka nie wyrośnie. Jeśli wyrośnie, to będzie taka malutka, zduszona przez chwasty. Oplątana przez ten pesz, który się tak, wiecie, wije po ziemi. Musimy dbać o to. Wtedy szatan będzie chciał nas wpędzić w poczucie winy. Zobacz, nagrzeszyłeś grzechem ciężkim. To nigdy w to nie wierzymy. Nawet nie będziemy tego rozważać. Bo nie ma takiej opcji. Patrzcie, to teraz przykład jest Abrahama od wiersza 13 do końca tego rozdziału. Który mówi Dwie ciekawe rzeczy. Gdy Bóg dał Abrahamowi obietnicę, jedna rzecz, obietnicę, a nie miał nikogo większego, na kogo by przysiąg na siebie samego. I niektórzy właśnie z ludzi i szatan mówi na chrześcijan głupki z tego powodu, że wierzył Bogu na słowo. Bo szatan nam wiecie, oferuje, daje nam rzeczy, które my widzimy. Zobacz, masz samochód, masz dom, dobrą, płatną pracę. Masz żonę, ale masz 6 kochanek. Jedna lepsza od drugiej. Wszystko masz. Alkohole, jakie chcesz, będzie wymieniał. Są rzeczy namacalne, które możesz dotknąć. A Bóg co ci daje? Musisz wierzyć Mu na słowo. Musisz wierzyć Mu na słowo. A jeśli to, że Boga otrzymasz, ile musisz się nawierzyć, ile musisz się naczekać, a ja ci już daję. I często ludzie właśnie biorą to od razu, bo to widzą, bo to czują. Bóg dał Abrahamowi obietnicę i nie ma nikogo większego, na kogo przysiąg na siebie samego. No to duch przysięga na siebie, czy też na ducha. I Abraham służy tylko słowo. Można powiedzieć, no zdawało mu się. Zaiste, będę błogosławił ci obficie, rozmnożę cię bez miary. Słowo dobre, które trafia szybko do ucha. Coś przyjemnego. Ale to jest tylko słowo. Ale patrzcie, Abraham wyszedł od swego ojca, od Teracha, ze swoim bratankiem, Lotem. Wyszli obydwaj, zamożni. I kiedy te ich trzody się rozmnożyły, zaczęli między sobą tam, nie oni bezpośrednio, ich sługi, zaczęli się kłócić między sobą, nastąpiły poróżnienia, bo zbyt dużo tego majątku było, że nie dały się razem pomieścić. To Abraham mówi, słuchaj, już sami się nie kłóćmy, bo może być do tego, że później sami się Abraham z Lotem mógłby pokłócić. To mówi, rozdzielmy się. Wybierz sobie, gdzie chcesz iść, to idź tam, a ja pójdę w drugim kierunku. I Lot wybrał co? Co mu szatan podpowiedział? O, pastwiska Sodomy są takie. Trawka otaka, soczysta, rano rosa piękna. Moje krówki będą jadły, moje świnki będą jadły. Wiadomo, świnki nie było, ale przykład. Zwierzęta moje jadły, czy świnie były, tylko Izraelici ich nie hodowali, bo były zabrane przez zakon, ale zwierzęta. Mój dobytek będzie miał wszystkiego pod dostatkiem. To Abraham, co? To idę w drugą stronę. Jedna wydma, druga wydma, trzecia wydma. Żartuję, wtedy wydm nie było, to była pustynia kamienna. Ale idziesz, skała tu, skała tam, kawałek trawy, kawałek drzewka i wszędzie sępy. Ale no, Lot poszedł tam, Abraham poszedł tu. Abraham miał słowo, będę błogosławił cię obficie. A już wcześniej Abraham, Bóg powiedział do Abrahama, wyjdź do ojca swego. Idź tam, gdzie ci wskaże. Miał tylko słowo. A Lot miał wszystko. Miał idealne warunki materialne, ekonomiczne. Tylko wtedy Lot mało życie nie stracił. Bo opór się na tym, co widzi. No po ludzku, no przedsiębiorczy gospodarz. No każdy normalny by poszedł tam, gdzie w pastwiskach ma taki dobytek. Każdy człowiek, każdy rolnik to zrobił jak Lot. Ale my jesteśmy chrześcijanami. Mamy robić troszkę inaczej, jak świat mówi. I kiedy dostał Abraham obietnicę, wiersz 15 mówi tak. A ponieważ czekał cierpliwie, otrzymał to, co było obiecane. Na niebie miał tylko słowo. Ale dostał coś realnego. Ludzie bowiem przysięgają na kogoś większego, a zakończeniem wszelkiego ich sporu jest przysięga, które jest twierdzeniem. Jak Boga kocham, albo jak mi dopomóż Bóg. Albo przysięgam. Czyli większość ludzi myśli, aha, czyli jak przysiąg, czyli wiadomo, to już zrobi. To nie zawsze tak jest. Również Bóg, chcąc wyraźnie dowieść dziedzicom obietnicy niewzruszoności swego postanowienia, poręczył je przysięgą, abyśmy przez dwa niewzruszone wydarzenia, co do których niemożliwą jest rzeczą, aby Bóg zawiódł, my, którzy ocaleliśmy, mieli mocną zachętę do pochwycenia leżącej przed nami nadziei. Mamy chwycić nadzieję, które Bóg przed nami roztacza. Ale Bóg mówi słowami. Szatan robi wszystko, żebyśmy te słowa nie uwierzyli. I nie wierzyli przez te słowa cierpliwie, aż do czasu rozwiązania naszej sytuacji. Abraham czekał cierpliwie, wbrew nadziei, i doczekał się. I obfitego błogosławieństwa, i ukochanego syna. Nawet dwóch. Abraham nawet się z Izmaela cieszył, bo to był jego syn. Ale dzieckiem obietnicy był Izaak. Czekał cierpliwie i doczekał się. Abyśmy przez dwa niewzruszone wydarzenia, co do których niemożliwą jest rzeczy, aby Bóg zawiódł, my, którzy ocaleliśmy, mieli mocną zachętę do pochwycenia leżącej przed nami nadziei. Leży przed nami nadzieja, to czego ją chwycić? Nie można jej wziąć? Dlaczego ją chwycić trzeba? Szatan robi wszystko, żebyśmy jej nie chwycili. Robi wszystko, żebyśmy jej nie wzięli. Pochwycić to trzeba wykonać gest. Tak jak muchę trzeba mi chwycić, prawda? Trzeba szybko. Czasami uda mi się, jak mucha siedzi, ją złapać. Ale jeden sposób. Jak rękę trzymam z tyłu. Jak ona, ruszam rękę, ona startuje, wtedy ona startuje, ja mogę ją uchwycić. Czasami się to udawało, ale musisz szybko zrobić. Szatan robi wszystko, abyśmy byli dociążeni przez tak zwane przyjemności życia. Wtedy, jak jesteś dociążony, ruchu szybkiego nie zrobisz, żeby cokolwiek chwycić. Jak jesteś odchudzony z rzeczy zbędnych, masz moc Ducha Świętego, masz przybicę nadziei i zbawienia, masz miecz ducha, masz pancerz wiary. Tak to wygląda. No to jestem dociążony. Jak mam pancerz wiary, no to jak patrzę, że rycerza 50 kilo na plecach, to weź to się ruszaj. Duchowy pancerz nic nie waży. On jest i spełnia swoje role, ale on nic nie waży. Nie obciąża ci ruchów. I jej to trzymamy się, tej nadziei, jako kotwicy. Ale kotwicy duszy. Bo kotwica taka cielesna jest zawodna. Ona jak nie ma na dole, na dnie oparcia, to statek płynie, a dalej pod nie sobie jedzie. Ta kotwica się porusza. Kotwica duszy, który mówi ten fragment, ona jest stabilna, nie do ruszenia. Trzymamy się jej jak kotwicy, duszy pewnej i mocnej, sięgającej aż poza zasłonę. Zasłony oddzielające miejsce świętego od miejsca najświętszego. Gdzie jako poprzednik wszedł za nas Jezus, stawszy się arcykapłanem według porządku Melchizedeka na wieki. Ciekawa rzecz, bo w Starym Testamencie do miejsca najświętszego wchodził tylko arcykapłan. Dajmy na to Aaron. Nikt przed nim nie wchodził, tylko on miał prawo raz w roku wejść. Nikt na więcej nie wchodził. A teraz wszedł Jezus jako przednik i czeka, aż my tam wejdziemy. Jako arcykapłan porządku Melchizedeka. Nie porządku Arona, które było porządkiem takim cielesnym, zakonowym. Porządku Melchizedeka. Jezus pochodził z pokolenia Judy, a zakon mówił, że arcykapłanem mógł pójść tylko Lewita. Jezus nie był Lewitą, był z pokolenia Judy. Wszedł do miejsca najświętszego, gdzie jest wszystko potrzebne do życia i pobożności i do służby. I czeka na nas, aż my tam wejdziemy. Oczyszczeni od złego sumienia, pełni wiary, pełni zwycięstwa, cierpliwie czekając na to, co Bóg chce nam dać. Co Bóg nam obiecał. Praktycznie albo co niedzielę, albo co piątek pastor ma słowo, które nam przekazuje. Super się słyszy, prawda? Niektórzy może zdążą nagrać. Ja nie zdążę, mam komórkę wyłączoną. Niektórzy może zdążą nagrać. Ale co ci z tego nagrania, jak nie wierzysz w te słowo, albo nie uruchamiasz wiary, jeśli chodzi o słowo. Każde słowo, które słyszymy od Boga, działa dopiero wtedy, jeśli powierzymy je z wiarą. Dopiero wtedy działa. Jeśli nie powierzymy je z wiarą, to jest tylko przyjemna wiadomość. Jak otwierasz gazetę, coś fajnego czytasz. Podatki obniżyli, prawda? Wiek emerytalny teraz na przykład obniżył. Super. Ja nie będę musiał chorować 67 roku życia, tylko 65. Zawsze coś, 24 miesiące, prawda? Coś przyjemnego. Takie słowo dostajesz od Boga, wspaniale się słyszy. Możesz sobie zapisać, przenieść na jakiś nośnik elektroniczny. Ale jeśli nie powiążesz tego z wiarą, to słowo to jest tylko słowo. Abraham uwierzył i czekał cierpliwie, cały czas wierząc. O, był bardzo wspierany przez żonę, bracia i siostry, był bardzo wspierany przez swoich domowników, dlatego wiara jego była niezachwiana. Bardzo wspierany był. W tej wierze był Abraham sam, ale trzymał się jej. Mamy Boga tylko słowo. Ale niemożliwą jest rzeczą, aby Bóg zawiódł, bo dał nam dwa niewzruszone wydarzenia. Obiecał nam i potwierdził to samym sobą jeszcze. Ja obiecuję ci, Bóg mówi, że ja to zrobię. Ja to na pewno zrobię. Ja ci to mówię, Bóg. Jeszcze Bóg mógł dodać i Duch Święty przytakuje głową jeszcze i Jezus też przytakuje głową. Tak, to prawda, my to zrobimy. Jak zgodzili się, Bóg, który jedyny w trzy osoby, mówię, takie słowa używam, zgodzili się, kiedy stwarzali człowieka. Uczyńmy człowieka na obraz nasz, podobnego do nas. Aby panował nad tym, nad tym, nad tym, nad tym. Uczyńmy. Bóg dał nam wspaniałą obietnicę i Bóg mówi też, uczynimy to. Jak mieliśmy słowo, bo kocham was, mówi Bóg. Ja to uczynię, ale wierzcie w to, te słowo, które słyszeliście. Wierzcie to. Żeby nie dawać Etnowi żadnej pożywki. Żeby mógł nas się czepić. Żeby mógł klina wbić gdziekolwiek. Jeśli będziemy wierzyć, a jeśli brak nam wiary, czytamy w Ewangeliach idealną receptę. Kiedy człowiek prosił Jezusa Chrystusa, Panie, ja wierzę, ale pomóż memu niedowiarstwu. Pomóż mi. To Bóg nam pomoże. Jeśli będziemy się tej nadziei trzymać jak kotwicy. Jako rzeczy najważniejsze w życiu. Jako będziemy wierzyć w to, co Bóg powiedział. Bo jak Bóg coś powie, to jest coś niewzruszonego. Coś niewzruszonego. Niemożliwą jest rzeczą, aby Bóg zawiódł. Niemożliwą jest rzeczą. Ziemia przeminie, niebo przeminie. A jeśli Bóg coś powiedział, nawet jedna kreska, Słowo Boże mówi w zakonie, nie przeminie, dopóki się jej nie wypełni. Amen, bracia i siostry.